zegary. Często to prawdziwe dzieła sztuki. Nie tylko tykające nadal zabytki cywilizacji, ale i arcydzieła techniki. Tak samo jak przed kilkoma wiekami, jak i dziś, cacka będące wyznacznikiem statusu właściciela, a nierzadko także drogocenną lokatą kapitału. Polska w tej historii luksusu ma niemały udział. Gdy nasz szlachcic i powstaniec listopadowy Antoni Patek zakładał w latach 40. XIX wieku swoją zegarmistrzowską manufakturę, chyba nie przypuszczał, że dwa wieki później genewska firma Patek Philippe będzie produkować najdroższe zegarki świata. Jej Grandmaster Chime został sprzedany ostatnio za 31 milionów dolarów. Polak jako pionier tego biznesu jest pamiętany w Szwajcarii do dziś, a w tym kraju nadal wytwarzane są marki znane na całym świecie. To firma Patka upowszechniła w XIX wieku pierwszy w historii zegarek na rękę. Ale te fascynujące przedmioty to przecież nie tylko takie z cyferblatem i wskazówkami. Zegarki sensu stricto. W historii świata czas mierzyło się przesuwającym się cieniem, kapiącą wodą czy przesypującym się piaskiem. Historia zegarów związana jest przy tym nierozerwalnie z dziejami religii, władzy i pieniędzy. I właśnie o tym opowiem w tym materiale. Historia zegarów to odcinek, który powstał we współpracy z wydawnictwem Bowiem. Nakładem mojego partnera okazała się fascynująca historyczna książka o czasie, historia cywilizacji w 12 zegarach. Jej autor, David Rooney, będzie dziś moim gościem. David jest brytyjskim historykiem, który pracował zarówno w Królewskim Obserwatorium Greenwich, jak i londyńskim Muzeum Nauki. Zanim jednak zaczniemy odcinek, kilka ogłoszeń związanych z działalnością podcastu od jesieni. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że tak dużo ludzi słucha historii, jakie nie znacie, zostawia komentarze albo bezpośrednio pisze do mnie miłe słowa. Przypominam, że możecie mnie znaleźć także na Facebooku, Instagramie, a ostatnio nawet i TikToku. Część z Was słucha mnie na Spotify, część ogląda na YouTubie i coraz więcej osób dołącza do patronów. Zresztą wcale się nie dziwię, bo zapatronowanie jest fajny bonus. Konkretna przesyłka ode mnie, czyli książkę o wartości przekraczającej kwotę miesięcznego wsparcia. W tym roku i jesienią rozdaję po prostu fajne książki historyczne. Ale oczywiście nie każdy ma możliwość być patronem, więc ucieszy mnie, jeżeli w ramach wsparcia choćby zajrzysz na YouTube, zasubskrybujesz kanał, nawet jeżeli słuchasz odcinków podcastu na platformach podcastowych. I właśnie z tym jest związana ważna zmiana. Otóż premiery odcinków będą pojawiać się najpierw na YouTube w czwartki wieczorem, a jeżeli będzie ich więcej, to także i w weekend, a dopiero po weekendzie na Spotify. Zatem jeżeli ktoś nie może się doczekać odcinków, to zapraszam zawsze na YouTube w okolicach weekendu. Zatem jeżeli nawet słuchacie na platformie podcastowej, a chcecie mnie wesprzeć, to zajrzyjcie także na premierę YouTube'ową. Zostawcie komentarz, bo to pomoże mi rozwijać kanał. A teraz zaczynamy opowieść o historii czasu i historii zegarków. Część pierwsza. Słońce, woda i piasek. Jeżeli założymy, że historia Homo sapiens to 300 tysięcy lat, to przez większość istnienia gatunku ludzkiego mierzenie czy jakiekolwiek przejmowanie się czasem nie było nam do niczego potrzebne. Mechanizm był prosty. Czas wyznaczał wschód i zachód słońca. Niektóre zaawansowane cywilizacje potrafiły odczytywać przebieg miesięcy, obserwując księżyc i gwiazdy, ale samo mierzenie godziny czy minuty przez tysiąclecia było dla człowieka abstrakcją. Potrafiliśmy już liczyć, czytać i pisać, mierzyć wagę, odmierzać lata i miesiące, wytwarzać alkohol czy wykuwać broń, ale nadal nie opanowaliśmy sztuki pomiaru krótkich odcinków czasu. Pierwsze czasomierze powstały dość późno, około 3,5 tysiąca lat temu. Nie były to, jak moglibyśmy podejrzewać, jak pewnie kojarzymy, klepsydry. Były to zegary wodne, które istniały jeszcze przed zegarami słonecznymi, już w starożytnym Babilonie i Egipcie. Nawet nasze słowo zegar powstało od niemieckiego Zeiger, oznaczającego wówczas przyrząd, który sączy, cieknie. Jako że początkowo stosowano je na określenie czasomierza piaskowego bądź wodnego. Musiało minąć kilkadziesiąt wieków, zanim opracowano coś, co dziś nazywamy klepsydrą, a jeszcze dłużej trwało, zanim ktoś wpadł na pomysł stworzenia mechanizmu zegarowego. I oto jakie były kroki milowe w rozwoju zegarów, przejścia przez ich określone typy, pytam właśnie Davida Runeya. Kiedy mówię słowo zegar, używam go w znaczeniu czegokolwiek, co ludzie wykorzystywali, aby mierzyć upływ czasu. Gdy chcemy znaleźć kamienie milowe rozwoju zegarów i historii, musimy przenieść się ponad 3,5 tysiąca lat wstecz w rejon Morza Śródziemnego, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Egiptu. Już w Babilonie wynaleziono zegar wodny. Było to dość proste urządzenie, polegające na umieszczeniu pojemnika z wodą z otworem, który przepuszczał krople. Opadający poziom wody w pojemniku, jego zaznaczenie było pierwszym pomiarem czasu. Wtedy takie zegary wodne stały się powszechne w tamtych cywilizacjach. W tym samym czasie powstawały także zegary słoneczne, które odmierzały czas zgodnie z cieniem przesuwającego się słońca. Prosta sprawa. Kij jako wskaźnik i jego cień. Były to więc dwa pierwsze, technicznie rzecz biorąc, urządzenia pomiaru czasu. Później pojawiły się klepsydry, czyli naczynia przesypujące piasek. Było to jednak już po czasach starożytności, mniej więcej w XI i XII wieku w Europie lub w świecie islamu. Klepsydra to jest naczynie relatywnie trudne do wykonania, ale oczywiście jeszcze trudniejszy do stworzenia był zegar mechaniczny. A to, co uważamy za zegar mechaniczny, zostało prawdopodobnie wynalezione około roku 1275 gdzieś w północnych Włoszech. Obecnie najstarszy zachowany zegar na świecie znajduje się w Chioggi, wyspiarskim mieście na Lagunie Weneckiej, położonej około 25 km na południe od Wenecji. Zegar ten datowany jest na rok 1386. Byłem go zobaczyć. Jest bardzo atrakcyjny, duży, umieszczony na wieży kościelnej miasta. Natomiast zegarki będące przenośnymi czasomierzami, a zatem znacznie mniejsze, zaczęły powstawać dopiero od początku XVI wieku. Problem z zegarami mechanicznymi sprzed kilkuset lat był taki, że nie były one dokładne, nie odmierzały poprawnie czasu. Ich mechanizmy były zawodne. Zatem te wczesne zegarki były raczej symbolami statusu, a nie instrumentami do wyznaczenia dokładnej godziny. Ale już w XVII wieku wydarzyły się dwie rzeczy, które są kluczowymi kamieniami milowymi do zrozumienia historii zegarów i zegarków. Najpierw wynalezione zostało wahadło do zegara. Zbudowane z pręta i obciążnika, nazywanego soczewką, kołysało się do przodu i do tyłu. Wahadło zostało wynalezione w roku 1656 i prawie z dnia na dzień zegar nagle stał się bardzo dokładny, wręcz precyzyjny i mógł być używany do nieobciążonego błędem pomiaru. Później w roku 1675, może 1676, wynaleziono sprężystą taśmę, na której balansowało wahadło, co oznacza, że zegar oscylował do przodu i do tyłu, zatem stał się dość skomplikowanym z naukowego punktu widzenia urządzenia. Kolejnym krokiem, wielkim przełomem w historii zegarów było powstanie zegara atomowego. W 1955 roku w brytyjskim Narodowym Laboratorium Fizycznym skonstruowano pierwszy tego rodzaju czasomierz na świecie. On jako podstawę pomiaru czasu wykorzystywał zasadnicze niezmienne właściwości atomów, dokładniej rzecz biorąc właściwości atomów cezu. Przybyliśmy zatem długą drogę, a kamienie milowe historii zegarów sięgają aż 3,5 tysiąca lat. Zegarów używano w każdej rozwiniętej cywilizacji, ale znaczący ich rozwój nastąpił właśnie od XVII wieku, bo oznaczał uczynienie zegarów dokładnymi. Naszym pierwszym skojarzeniem z zegarem, poza tym, że ma wskazówki, albo jest czymś, co wisi na ścianie lub jest noszone na ręku, a w środku ma skomplikowany mechanizm, jest dźwięk tykania. No to jest po prostu symbol zegarów jeszcze z tego starego okresu. Chociaż dziś takie zegary są właśnie rzadkością. To tykanie to mechanizm zegarowy, przez wieki był bardzo zawodny, a dopiero później, dzięki technicznym ulepszeniom, zegary w końcu przestały się spóźniać lub ich opóźnienie następowało po dłuższym czasie i było możliwe do regulowania. Najpierw raz na tydzień, później raz na miesiąc, a teraz w znacznie dłuższych odcinkach czasu. Jeszcze w latach 30. XX wieku po Londynie krążyła słynna Ruth Belville, pani sprzedająca czas. Raz w tygodniu pani Belleville udawała się do Królewskiego Obserwatorium Greenwich z XVIII-wiecznym kieszonkowym chronometrem w torebce. Synchronizowała swój czas z czasem GMT w obserwatorium, a następnie wyruszała do Londynu do swoich klientów, którzy płacili jej za cotygodniową wizytę. Po przybyciu Greenwich Time Lady mogli sprawdzić swoje zegary i nastawić je zgodnie z obowiązującym czasem. Zegarek nakręcany kluczem i ukryty w nim mechanizm to historia starsza niż przełom XIX i XX wieku. Starsza nawet niż wiek XIX, czy czasy oświecenia lub renesansu. O ile nazwisko człowieka, który po raz pierwszy stworzył tego rodzaju urządzenie, jest nieznane, to sam wynalazek pochodzi już z czasów średniowiecza. Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek mogli się dowiedzieć, kto pierwszy stworzył mechanizm zegarowy. Prawdopodobnie było to około roku 1275. Wiemy, że w roku 1271 pewien kronikarz odnotował, że rzemieślnicy próbują stworzyć mechanizm, w którym koło obraca się raz dziennie. Tylko że nie zostało to jeszcze dokończone. Kronikarz zaznaczał, że jeżeli to się uda, będzie pomagało odmierzać czas, a to odmierzanie miało być przydatne dla celów kościoła. To wspomnienie pojawiło się kilka lat po wynalezieniu pierwszego mechanizmu mierzącego czas. Nie wykluczam też, że takich wynalazców w północnych Włoszech mogło być kilku, a ich praca następowała niezależnie w różnych miejscach. Oczywiście znali oni działanie zegarów wodnych, które w tym czasie były już znacznie bardziej udoskonalone nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także i w Chinach. W Europie jednym z pierwszych konstruktorów mechanizmów zegarowych był Giovanni da Dondi z Chioggia. W 1364 roku stworzył bardzo wyszukany zegar planetarium, swoistą replikę wszechświata. To urządzenie nie przetrwało do dziś, ale zachowało się wiele opisów jego konstrukcji i replik. Jedna właśnie znajduje się w Chioggia, która tym samym wyrasta nam na miejsce narodzin historii zegarów mechanicznych. Wcześniej wspominałem o polskiej etymologii słowa zegarek, ale oczywiście w świecie najbardziej popularne są terminy anglojęzyczne. Clock lub watch, oznaczające w języku angielskim zegar lub zegarek na ręku.
Well, I was very interested to find out from you that the etymology in Polish is from hourglass.
Dla mnie to jest bardzo interesujące. I w sumie to od ciebie dowiaduję się, że etymologia polskiego słowa na określenie zegara wywodzi się od niemieckiego zapomnianego określenia klepsydry. I to jest bardzo ciekawe, bo mówi nam to, skąd i jak idea istnienia tych urządzeń, jakie same urządzenia były przekazywane przez różne kraje i różnych ludzi w historii. W języku angielskim, jak pewnie wiecie, są dwa określenia. Jest clock, oznaczający zegar jako duże urządzenie stacjonarne, i watch, zegarek, to dla urządzeń przenośnych. Nasza etymologia słowa zegar wzięła się z kolei od określenia bicia dzwonu. Pochodzi zatem ono od europejskich słów oznaczających dzwon, takich jak klosz, glock czy kloka. Dziś na ogół używamy go na określenie trwałych urządzeń, czy to elektronicznych, czy obejmujących zazębianie się kół zębatych, które odmierzają czas i pokazują nam godzinę. Słowo watch, czyli zegarek dla zegarka kieszonkowego lub takiego na rękę, ma mniej oczywiste źródło. Ale prawdopodobnie pochodzi od starych słów oznaczających budzić się i często mogło być używane pierwotnie do oznaczania budzików lub zegarków alarmowych, które budziły cię w domu ze snu. Istnieje także i trzecie słowo związane z zegarkami używane w języku angielskim. To horologia, oznaczająca naukę i sztukę związaną z przyrządami do pomiaru czasu. Zegary w języku angielskim nazywano horologiums, wywodząc je od greckiej nazwy. Zatem z nazwami jest tak, że używamy ich dziś, sięgamy do wynalazków z XVII, XV czy XIII wieku, ale nadal opieramy się na znacznie starszych tradycjach i technologiach. Mówiliśmy już o klepsydrach w XI wieku, zegarach słonecznych i wodnych, ale podstawową ideą jest jednak zegar będący sposobem na wyznaczanie i oznajmianie czasu przez sygnał dźwiękowy, czyli dzwon. Część druga. Polski trop w historii luksusu. Dziś zegarki to nie tylko potężny rynek elektronicznych urządzeń, które często wychodzą poza swoją tradycyjną rolę mierzenia czasu. Mechaniczne zegarki nadal trzymają się dobrze, a mało tego, są sposobem nie tylko na manifestację bogactwa, ale także lokatę kapitału. Najdroższe, sprzedawane za ceny osiągające kilkadziesiąt milionów dolarów. Jednym z takich obłędnie drogich zegarków był choćby Grandmaster Chime. Zapytałem eksperta historii zegarów, czy w świecie kojarzony jest fakt, że jedną z najważniejszych dla tego rynku firm założył polski arystokrata. Działo się to w pierwszej połowie XIX wieku w Szwajcarii. I to też jest ciekawe, bo dlaczego akurat Szwajcaria wysforowała się na miejsce, które jest po prostu zagłębiem największych firm produkujących te urządzenia? Zanim jednak opowiemy o fenomenie sukcesu Szwajcarii, tym jak stała się symbolem przemysłu tych urządzeń, warto przybliżyć biografię Polaka. Przyszły król zegarków wywodził się z polskiej szlachty, urodził się w roku 1812 na Lubelszczyźnie. Później mieszkał w Warszawie, gdzie wstąpił do pierwszego pułku strzelców konnych jazdy augustowskiej. Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku, gdy wybuchło powstanie, Antoni Patek przyłączył się do młodych zbuntowanych oficerów. Za udział w walkach został uhonorowany Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, ale po powstaniu, aby uniknąć represji, wyemigrował do Francji. Gdy pod naciskiem Rosji Francuzi odmówili Polakom azylu, przeniósł się do Szwajcarii, gdzie handlował winami, ale poznał także innego powstańca, Franciszka Czapka, który stworzył firmę zegarmistrzowską Czapek i Moreau. Czapek i Patek założyli spółkę i produkowali kunsztowne zegarki kieszonkowe w nakładzie około 200 sztuk rocznie. Później na wystawie światowej Patek poznał francuskiego zegarmistrza Jean-Adriana Philippa, twórcę innowacyjnego mechanizmu nakręcania zegarka bez kluczyka. W 1845 roku założyli firmę Patek Philippe, a w 1851 zachwycili samą królową Wiktorię, prezentując swój mechanizm zegarka bez kluczyka. Od tego wydarzenia Patek Philippe stała się najpopularniejszą manufakturą wśród europejskiej arystokracji. Później Polak i Francuz dokonali kolejnej rewolucji, gdyż to firma Patek Philippe wprowadziła na rynek zegarek na rękę. Pierwszy taki zegarek miała otrzymać węgierska hrabina Kossowicz. Praktycznie jednak do I wojny światowej zegarki na rękę nie były zbyt popularne wśród mężczyzn. Uznawano je praktycznie za kobiecą biżuterię. Dopiero taktyka wojny w latach 1914-1918 oznaczała konieczność synchronizacji działań i wyposażenia dowódców w zegarki na rękę. Zegarki wojskowych specjalnie zaprojektowane do rygorów wojny w okopach miały podświetlane tarcze i obudowy z odpornego na stłuczenie szkła. Dlatego później, w okresie międzywojennym, zegarki na rękę zaczęły się upowszechniać. Zatem firma zmarłego w 1871 roku Polaka okazała się firmą wizjonerów. W 1933 roku przedsiębiorstwo Patek Philippe ustanowiło rekord, konstruując i sprzedając amerykańskiemu bankierowi Henrymu Gravesowi najbardziej skomplikowany na owe czasy zegarek kieszonkowy z 24 funkcjami. Egzemplarz ten w 1999 roku na aukcji w Nowym Jorku został sprzedany za 11 milionów dolarów.
Yes, I do very well. I mean, I know about his.
Tak, oczywiście znam historię Antoniego Patka, jego dokonań, a przede wszystkim założenia i rozwoju firmy Patek Philippe. Chociaż myślę, że o Antonim Patku można bardziej mówić jako o przedsiębiorcy, który pracował z zegarmistrzami, tak aby tworzyć innowacyjne urządzenia. Szwajcarska firma Patek Philippe powstała w roku 1845, a ja znam ją dość dobrze, gdyż odwiedzałem ich kilkukrotnie i miałem szczęście z nimi współpracować, podziwiać także ich muzeum w Genewie, czy odwiedzić ich magazyny. Oczywiście to jedna z najważniejszych firm w historii zegarmistrzostwa. Nie tylko ze względu na wartość i piękność zegarków, które robią blisko 180 lat, ale także ich wkład związany z innowacjami mechanicznymi. I od tego właśnie zaczęła się współpraca Antoniego Patka i Adriana Philippa. To wtedy została opracowana innowacja mechanizmu naciągowego. Powstał tak zwany mechanizm z koronką, dzięki któremu nie potrzeba już było używać kluczyka do nakręcenia zegarka. Oczywiście ja dość niewiele wiem o historii polskiego przedsiębiorcy w waszym kraju. Bardziej znam historię rozwoju jego firmy w Szwajcarii i tego, jak stała się najważniejszą w całej branży w XIX wieku. Ale skoro pytasz o Szwajcarię, to faktycznie to, że stała się najważniejszym państwem dla produkcji zegarów i do tego produkuje te najdroższe i najbardziej ekskluzywne, wydaje się bardzo ciekawe. Moim zdaniem ma to ogólnie związek z historią Europy, a ściślej rzecz biorąc, historią prześladowań religijnych. Szwajcaria nie zawsze była centrum zegarmistrzostwa, bo przecież Wielka Brytania była głównym ośrodkiem wytwarzania i sprzedaży zegarków. Szwajcaria też produkowała, ale były to zegarki tanie i słabej jakości. Na rynku dominowali wtedy zegarmistrzowie z Anglii, Francji czy Niemiec. Później także za oceanem w Ameryce zaczęto tworzyć maszyny do produkcji zegarków, więc ich wytwarzanie stawało się coraz tańsze. Tylko że przez lata to właśnie w Szwajcarii osiedlali się ludzie wydalani czy prześladowani w swoich państwach, często prześladowani z powodów religijnych czy politycznych. Biografia Antoniego Padka też jest właśnie taką historią. W efekcie tego na bardzo małej przestrzeni kilku szwajcarskich miast zgromadzili się ludzie mający wyjątkowe umiejętności rzemieślnicze. Bo nie byli to tylko zegarmistrzowie, ale także jubilerzy, twórcy miniaturowych kopert i co najważniejsze, miniaturyści potrafiący malować obrazy emalią na bardzo małych powierzchniach. Zatem pojawiła się kumulacja bardzo zdolnych, potrafiących współpracować ze sobą ludzi, co potwierdza na przykład historia współpracy Padka i Filipa. Poza tym Szwajcaria to specyficzny górski kraj, w którym ludzie tylko przez część roku mogli pracować w rolnictwie, a później zimą parali się innymi zajęciami. To jest pierwsza część historii związanej z sukcesem Szwajcarii w XIX wieku, ale mamy też tą w ostatnich latach. Dlaczego zegarki już w XXI wieku stanowią tak pożądane źródło lokaty kapitału, a ich ceny wystrzeliły w miliony dolarów? Mam na to swoją teorię. Otóż w latach 80. XX wieku wydarzyła się interesująca rzecz, wręcz rewolucja, która zmieniła zegarmistrzostwo. Wydarzyło się coś, co moim zdaniem doprowadziło do dzisiejszej sytuacji, w której ludzie kupują zegarki o cenie wielokrotnie przewyższającej wartość luksusowych samochodów. Zaczęło się wszystko od zegarków kwarcowych produkowanych na Dalekim Wschodzie. Pojawiły się firmy takie jak Swatch, które zaczęły produkować tak tanio, że zegarek stał się przedmiotem wręcz jednorazowym. Kupowałeś zegarek praktycznie za dolara. Wypuszczano nawet modele, w których nie można było wymienić baterii, po prostu gdy się wyczerpywała, wyrzucałeś zegarek do kosza. Wszyscy myśleli, że to koniec ery zegarków mechanicznych i nikt już nie będzie chciał kupić zegarka za 100 czy 500 funtów. No kiedy możesz kupić kwarcowy zegarek za raptem 5 funtów i będzie on działał lepiej niż jakikolwiek zegarek mechaniczny, to każdy przewidywał, że to koniec dla zegarków mechanicznych. Szwajcarskie firmy zaczęły podupadać. Wtedy niewielka liczba zegarmistrzów, w tym Brytyjczyk George Daniels, zaczęła współpracować ze szwajcarskimi firmami i zmieniać ich strategię. Odtąd zegarki miały być nie tylko urządzeniami mechanicznymi, ale symbolami statusu. To był powrót do korzeni, gdy w XV czy XVI wieku europejska arystokracja nosiła zegarki na szyi tak, aby pokazać swoją zamożność i status. Zatem już od lat 80. XX wieku zaczęto zmieniać produkt. Ograniczono też podaż na rzecz bardzo drogich zegarków luksusowych. To spowodowało zwiększone zainteresowanie, a zegarek stał się jednocześnie sposobem na lokowanie kapitału. Tak więc mamy obecnie świetnie działające zegarki kwarcowe, dostępne dla każdego, ale także niesamowicie szybko rozwijający się rynek zegarków ekskluzywnych. Jego sukces jest bardzo prosty do uzasadnienia. Jeżeli istnieje ograniczona liczba produktów, a ludzi, którzy chcą je kupić, jest coraz więcej, to cena automatycznie idzie w górę. Część trzecia. Tykająca historia ludzkości. Dziś nałogowo sprawdzamy czas na naszych zegarkach czy telefonach. Stajemy się zakładnikami czasu. Często okazuje się, że mamy go zbyt mało lub jeszcze nie nadszedł czas, aby zrobić coś, co chcemy. Żyjemy w świecie, którym jesteśmy wręcz zdani na łaskę czasu. To także jest jedna z idei, jaka stała za książką Davida Runeya. Idea zegarków jako urządzeń służących do sterowania społeczeństwem nie jest wcale nowa. Nie sięga do czasów rewolucji przemysłowej, w czasie której właściciele fabryk celowo fałszowali czasomierze, aby błędnie mierzyły dniówkę pracy robotników. Zegar jako forma kontroli stał się przedmiotem buntu. W 263 roku przed naszą erą, kiedy w starożytnym Rzymie zainstalowano pierwszy publiczny zegar słoneczny na wysokiej kolumnie na Forum Romanum, to także spowodowało protesty. Jeden z filozofów kontestował wynalazek, mówiąc, że kiedy był chłopcem, jego żołądek był najlepszym zegarem, bo to on mówi mu, kiedy jeść, a teraz musi jeść wtedy, kiedy przychodzi odpowiednia pora. W książce Davida Runeya w ciekawy sposób przeplatają się wątki, które łączą historię zwykłego, mechanicznego urządzenia ze społeczną historią świata. Spośród takich więzów trzy wydają się najciekawsze. Dlaczego historia zegarów to jednocześnie historia religii, władzy i pieniędzy?
I agree, absolutely. And what I was interested to do in writing the book was to think about what clocks mean.
Zgadzam się całkowicie z takim wyborem i to także interesowało mnie w czasie pisania tej książki. A pisałem ją jako pewnego rodzaju refleksję nad tym, co znaczą zegary w historii świata. Dlaczego ludzie je stworzyli, a nie tylko to, jak działają. Otóż koncepcja zegara jako sygnalizatora czasu i do tego dźwiękowego, na przykład poprzez bicie dzwonu, daje nam od razu związek z religią. Wynalezienie zegara mechanicznego łączyło się bezpośrednio z chrześcijaństwem w Europie. Każda z najważniejszych religii wyznacza ci bowiem pory dnia na modlitwę, a przecież tak było także w kontekście chrześcijaństwa. Podobnie podział na pory dnia, czas odpoczynku i pracy. Urządzenia sygnalizowały ludziom, kiedy się modlić, kiedy przybyć na mszę. Stąd zegar był jedynie pomocą dla duchownych, którzy wcześniej mogli bić w dzwony wtedy, kiedy uznawali za stosowne. Później pojawił się drugi typ zegara związany z religią, zegar astronomiczny, wyobrażający wszechświat i Boga. Niektóre takie zegary do dziś możemy podziwiać w miejscach takich jak ratusz w Pradze, katedra w Strasburgu i inne centralne miejsca średniowiecznych europejskich miast. To są ogromne wyobrażenia ciał niebieskich, słońca, księżyca i gwiazd. Ich rolą było także odliczanie czasu do Wielkanocy, najważniejszego święta w chrześcijaństwie. Dlatego zgadzam się, że historia zegarów to jednocześnie historia religii. A skoro mówimy o religii, to pojawia się także temat władzy. Władzy i panowania nad światem. Myśląc o tym, od razu kojarzy mi się publiczny zegar, który dobrze znamy. To Big Ben zamontowany na wieży zegarowej Elizabeth Tower w Londynie. Big Ben, ten słynny zegar XIX wieku, reprezentuje brytyjskość i Brytyjczyków, ale reprezentuje też ich władzę jako imperium. Myśląc o tym, zacząłem kojarzyć, że przecież zegary od zawsze były umieszczane przez władców i ich symbolizowały. Pierwszy zegar, jaki umieszczono w mieście, był zegarem słonecznym w Rzymie w roku 263 przed Chrystusem. Był to zegar słoneczny umieszczony na wysokiej wieży na rzymskim forum i robił dwie rzeczy. Porządkował życie Rzymian, ale także reprezentował wielkie zwycięstwo militarne i przywódcę wojskowego, który je odniósł. Kiedy połączysz te dwie rzeczy, to przecież nie inaczej było z wieżami zegarowymi zbudowanymi przez imperia europejskie w XIX i XX wieku. Wieże zegarowe były bowiem budowane w Indiach przez Imperium Brytyjskie. Zegar symbolizował królową Wiktorię, w niektórych przypadkach nawet dosłownie posiadał jej wizerunek i wydawał dźwięk kurantów westminsterskich. To faktycznie potwierdzenie związków zegarów z władzą, przede wszystkim władzą imperialną. Następnie mamy trzeci obszar, a zatem pieniądze. A my jako historycy musimy podążać za pieniędzmi. Czas ma związek z pieniędzmi, bo przecież Purytanie w XVI i XVII wieku zaczęli głosić, że człowiek wyznający Boga nie może sobie pozwolić na marnotrawstwo czasu, bo czas nie należy do ciebie, ale do Boga. Więc jeżeli go trwonisz, to marnujesz czas Boga, grzeszysz i zostaniesz za to ukarany. Idea potępienia marnowania czasu przeniosła się następnie do świata kapitalistycznego, a Benjamin Franklin ukuł słynne powiedzenie, że czas to pieniądz. W XVIII i XIX wieku ludzie zaczęli otrzymywać zapłatę za to, jak długo pracują, a nie za to, co zrobili czy jak pracowali. Później pojawiły się rynki finansowe obracające bilionami dolarów akcjami, udziałami, kontraktami terminowymi w czasie rzeczywistym. Handel obecnie odbywa się z prędkością światła między różnymi miejscami świata pracującymi w innym czasie. Istnieją platformy transakcyjne, a czas musi być zsynchronizowany do poziomu nanosekund, czyli miliardowej części sekundy. Zegary te również regulują sieci, są jednymi z najdokładniejszych i najbardziej precyzyjnych urządzeń, jakie kiedykolwiek powstały w historii. Ich celem jest regulowanie nowoczesnego kapitalizmu i są to zegary będące prawdziwym sercem każdego centrum finansowego. A ich znaczenia dla współczesnej gospodarki nie można przecenić. Czy możemy spodziewać się, że pojawi się jakiś kolejny wielki skok technologiczny? Jeżeli tak, to czemu będzie służył? Czy czas można mierzyć jeszcze lepiej, dokładniej? Czy to w ogóle może być ludzkości potrzebne? Czy historia zegarów to w jakimś sensie rozdział jeszcze nie zamknięty?
Yeah, absolutely. Well, I'm very optimistic. I mean, what I wanted to say.
Tak, oczywiście. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłości zegarów. Właśnie to chciałem powiedzieć w książce. Spójrzcie. Tworzymy technologię utrzymywania czasu od 3,5 tysiąca lat. Każda cywilizacja, każde społeczeństwo, każde miejsce na Ziemi przez ten cały czas tworzyło zegary. Zegary słoneczne czy jakiekolwiek inne. Zatem jest to wynalazek fundamentalny dla ludzkiej egzystencji. Dla naszej kultury pomiar czasu jest podstawą. Jeżeli najstarsze datowane zegary mają 3,5 tysiąca lat, to musiały istnieć moim zdaniem dziesiątki lat wcześniej, to znaczy ludzie musieli zwracać uwagę na cykle światła dziennego i ciemności oraz zdawać sobie sprawę, że cień zmienia się w ciągu dnia. Uważam, że technologia mierzenia czasu jest tak ważna dla dzisiejszego świata, że historia zegarów i zegarków nigdy się nie skończy. Zawsze będziemy tworzyć nowe typy urządzeń, które są przydatne w naszych społeczeństwach. Weźmy choćby zegary atomowe wprowadzone w roku 1955. Były to urządzenia, które zaczęły mierzyć czas z zadziwiającą precyzją. Bo jeżeli masz mechaniczny zegarek, który spóźnia się sekundę w ciągu każdego dnia, to zegar atomowy potrzebował 300 lat na takie opóźnienie. Kolejny opracowany w roku 1980 spóźnia się o sekundę w ciągu 300 tysięcy lat, a zatem w czasie, w którym istnieje gatunek Homo sapiens. Najstarszy zegar atomowy ma mieć opóźnienie sekundy dopiero po 158 milionach lat. Ale nawet te czasomierze nie wytrzymują konkurencji w porównaniu z nową generacją zegarów atomowych, nad którymi pracują naukowcy i technolodzy. Mogą się one pochwalić dokładnością jednej sekundy na 30 miliardów lat. To ponad dwa razy tyle, ile wynosi wiek Wszechświata. Oczywiście, w kontekście długości życia człowieka wydaje się to zupełnie niepotrzebne. Wystarczy wiedzieć, która jest godzina, aby złapać pociąg lub umówić się na spotkanie. Tylko, że ta precyzja pomiaru czasu stała się kluczowa dla zarządzania energią, sieciami telekomunikacyjnymi, telefonami komórkowymi, połączeniami na odległość, ale także systemami GPS pozwalającymi na geolokalizację. To wszystko jest jak rozrusznik serca dla świata. Poza tym te wszystkie technologie są zastosowane także do innego rodzaju pomiarów. Czas jest obecnie najdokładniej mierzoną jednostką. Za pomocą zegarów możemy określić o wiele dokładniejszy wynik niż masa czy długość. Zatem to zegary zaczynają być używane jako instrumenty do pomiaru innych rzeczy, w tym na przykład grawitacji. Oczywiście moje zrozumienie dla teorii względności Alberta Einsteina jest dość wątłe, ale to ten fizyk określił, że czas biegnie szybciej lub wolniej w zależności od tego, jak daleko od pola grawitacji znajduje się zegar. W dzisiejszych serwerowniach z zegarami zostało to określone tak dokładnie, że nawet przy przełożeniu ich z półki na półkę o 30 cm bierze się pod uwagę teorię względności Einsteina. Oznacza to, że obecne zegary są niewiarygodnie tak dokładne, że mogą mierzyć siłę pola grawitacyjnego lepiej niż czegokolwiek innego. To znajduje swoje zastosowanie także w sondach mierzących dno oceanu, Poszukiwaniu surowców. Dzięki pomiarowi czasu możesz badać skład skał na dnie morza, dowiedzieć się, gdzie wiercić szyb naftowy. Myślę, że to jest wielki kamień milowy w historii zegarów, a następne są jeszcze przed nami. Ludzie i nasza cywilizacja już zawsze będą tworzyć coraz lepsze zegary i nowe innowacje na tym polu. Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś. Historia zegarów to historia religii, władzy i pieniędzy. A dopóki pieniądze dla świata są znaczące, to ludzie będą tworzyć coraz lepsze zegary, pozwalające im coraz więcej zarabiać. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że opowieść o historii bez wojen, historii Polski czy popularnych tematów także przypadła wam do gustu. Jeżeli tak, to proszę zostawcie komentarz. Dla nowych widzów kanału informacja, że wcześniej pojawiały się odcinki i materiały związane np. z historią pisma, medycyny wojskowej czy transplantologii, także inne wątki tzw. historii, jakiej nie znacie. Odnośniki do tych odcinków zobaczycie za chwilę na końcowych planszach. Książkę Davida Runeya polecam, możecie ją znaleźć np. na stronie wydawnictwa Bowiem, a skoro mowa o książkach, to przypominam o jesiennej akcji związanej z moim Patronite. Każdy, kto do końca października dołączy do grona moich patronów, otrzyma wydaną w tym roku naprawdę dobrą książkę historyczną. Link do informacji na ten temat w opisie odcinka. Do usłyszenia.